Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Oto Słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki.
Błogosławiony, kto się boi Pana. Błogosławiony, kto się boi Pana. Błogosławiony człowiek, który się boi Pana i chodzi Jego drogami. Będziesz spożywał owoc pracy rąk Twoich, szczęście osiągniesz i dobrze Ci będzie. Błogosławiony, kto się boi Pana. Małżonka Twoja jest jak płodny szczep winny w zaciszu Twojego domu. Synowie Twoi jak oliwne gałązki dokoła Twego stołu. Błogosławiony, tak będzie błogosławiony człowiek, który boi się Pana. Niech Cię z Syjonu Pan błogosławi i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem przez wszystkie dni Twego życia. Błogosławiony, kto się boi Pana. Chwała Tobie, Królu wieków, chwała Tobie, Bóg jest miłością, miłujmy się wzajemnie, jak Bóg nas umiłował. Chwała Tobie, Królu wieków.
Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: Ojcze Święty, proszę nie tylko za nimi, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy, ja w nich, a Ty we mnie, Oby się zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i żeś Ty ich umiłował, jak mnie umiłowałeś. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Moi drodzy, mimo że w Kościele jest wiele powołań, różnych powołań, nie tylko do stanu kapłańskiego, powołań, które czasami nawet nie jesteśmy w stanie określić, to jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, Bóg pragnie, abyśmy byli jedno. I rzeczywiście tworzymy jeden Kościół. Nikt nie może wierzyć w Boga, będąc na zewnątrz Kościoła. Nie może tworzyć Kościoła, będąc na zewnątrz. W tych powołaniach wybijają się te, które najczęściej są wsparte sakramentem. Bóg błogosławi i je potwierdza. Powołanie do życia zakonnego, do życia kapłańskiego, powołanie do życia w samotności, gdzieś w trzecim zakonie franciszkańskim, czy też do pełnienia dzieł miłosierdzia i powołanie do życia małżeńskiego. Dzisiaj zgromadziliśmy się, aby w sposób szczególny popatrzeć na to powołanie do życia małżeńskiego. Przed chwilą w specjalnie odczytanym urywku z Ewangelii mówił Jezus do nas, a właściwie do was, rodziców i małżonków, w swojej modlitwie arcykapłańskiej: Ojcze Święty, proszę, aby wszyscy stanowili jedno, aby się zespolili w jedno. Nie mówił tylko do apostołów, mówił do wszystkich, którzy uwierzą w Jego imię. Wiecie doskonale, że jest to jedno z najtrudniejszych zadań, jakie stawia małżonkom Pan Jezus. Wielu uważa nawet, że jest to niemożliwe do realizacji. Mówią, że życie codzienne jest o wiele trudniejsze, niż można sobie wyobrazić. Ale gdybyśmy mieli tak podchodzić do tej rzeczywistości, to w wielu innych musielibyśmy sobie też dać spokój, powiedzieć, to się nie da zrealizować. Tamto niejednokrotnie ludzie zaniechali, bo też nie potrafili. A wobec tego dziecka nie można nic już zrobić, zostawmy je takim, jakim jest. Niech robi już, co chce. Nie. Właśnie w naszym życiu musimy podejmować wezwania i to w tych różnych powołaniach. Czytając historię panowania niemieckiego cesarza Konrada III, dowiadujemy się, w jaki sposób poskramiał zbuntowanych książąt, których osaczył w 1140 roku w twierdzy Weinsberg. Mimo ogromnej przewagi wojsk cesarskich, miasto broniło się dzielnie przez długi czas, zadając wrogom dotkliwe rany. Weinsberg został wreszcie zdobyty. Cesarz, rozgniewany długim oporem, kazał miasto obrócić w ruinę i wymordować wszystkich mieszkańców, z wyjątkiem kobiet, którym pozwolił opuścić twierdzę i zabrać na plecach to, co mają najcenniejszego. Księżna pierwsza wzięła swego męża na plecy i wyszła z miasta. Za jej przykładem poszły inne kobiety. Konrad III, zbudowany odwagą i poświęceniem niewiast, dotrzymał słowa. Pozwolił im spokojnie odejść. Po wielu latach zadziwia nas miłość tamtych małżonków. Jak bardzo jest wzruszająca ich postawa polegająca na jedności. Moi drodzy, jedność w małżeństwie to bycie ze sobą w każdej chwili, nawet i w tej złej. Ja gdy wspominam swoich rodziców, to pamiętam, jak tata gdzieś szedł coś załatwić, mama, byli już w podeszłym wieku, mama mówi, co ja będę siedzieć tu w domu, pójdę z tobą. Gdy mama szła na zakupy, mówi, ja pójdę z tobą też. Tak jakby chcieli powiedzieć, że czas im ucieka i chcą dla siebie jeszcze zachować jak najwięcej chwil. Nie na darmo też jest takie ładne powiedzenie, że w jedności siła. Wczoraj mówiłem o Indianinie, który przytulił swoją żonę do swojego serca i ona odzyskała siły. Właśnie trzeba pamiętać, że ta druga osoba jest silna nami. Jest słaba wtedy, gdy rozbijamy tę jedność. Gdy próbujemy realizować swoje plany, wtedy zaczyna brakować miłości i stajemy się antyświadkami Chrystusa, a co w konsekwencji idzie, antyświadkami życia małżeńskiego. Owszem, że nie tylko to zależy od małżonków, utrzymanie jedności, ale są tak zwane życzliwe osoby, które niejednokrotnie mówią, zostaw ją, co się będzie z nią męczył. Albo ja widziałem, ona z kimś szła, z jakimś facetem, rozmawiali dość długo. A więc są i tacy, którzy będą wkładać ten kij i będą próbować rozbić małżeństwo. Oczywiście, że w takich sytuacjach pozostaje potem wiele zgorzknienia, bo niejednokrotnie ci ludzie nie potrafią sobie wybaczyć i w każdej nadarzającej się okazji będą szukali sposobu do zwady, do nieprzyjemności wobec siebie, do jakiegoś zgorzknienia. Francuski mąż stanu, Robert Schumann, został kiedyś zapytany przez przyjaciela, dlaczego został kawalerem. Taka zabawna sytuacja. Odpowiadając przyjacielowi na to bardzo trudne pytanie, powiedział: kilkanaście lat temu jadąc metrem, przypadkowo nadepnąłem na stopę stojącej obok kobiety. Zanim zdążyłem ją przeprosić, usłyszałem: durniu, czy nie możesz uważać, jak chodzisz? Po tych słowach odwróciła się kobieta i zobaczyła, że to nieznajomy. Zaczerwieniła się i jakby na usprawiedliwienie zawołała: och, bardzo pana przepraszam, myślałam, że to mój mąż. Albo jeszcze taka zabawna sytuacja, jak to często jest, że gdzieś niby są dwoje razem, ale każdy myśli o czymś innym. Ci państwo małżonkowie, o których teraz mówię, są małżeństwem od 47 lat. Kiedyś jechali pociągiem do Krakowa, aby odwiedzić córkę. Na kolejnej stacji do przedziału weszło dwoje młodych ludzi. Od razu było widać zakochani. Chłopiec jakiś czas całował swoją dziewczynę. Starsza pani patrzy na nich rozpromienionymi oczyma. W pewnym momencie pochyla się i szepce mężowi do ucha: mógłbyś choć jeden raz po tylu latach tak pocałować. Zaskoczony takim przypomnieniem, jej mąż zareagował słowami: co ci też przyszło do głowy? Przecież ja jej w ogóle nie znam. Zobaczcie, jak w małżeństwie czasami ta jedność jest rozbijana nawet w myślach. Mój kolega mi opowiadał, że siedział kiedyś w restauracji, ma przepiękną żonę, no i weszła też jakaś kobieta do tej restauracji. I on tak się patrzył za nią, bo ona stukała obcasikami, prowadził ją do kelnerki, aż tam na koniec. W pewnym momencie Adam mówi: Benek, co ty wyprawiasz? Mówi: piękna restauracja, piękna. A więc widać, że gdzieś te interesy, nawet te duchowe, psychiczne są czasami zachwiane. A może jest to kwestia pierwszego dnia, kiedy człowiek wychodzi za mąż czy żeni się, nastawienia, jak będzie to małżeństwo traktował. Jak kolega koledze powiedział, mówi, ty wiesz, co ci powiem, ty się ożeń, bo widzisz, ja się ożeniłem, a ty, ja się nie ożeniłeś, to nawet na starość nikt ci szklanki wody nie poda, jakbyś umierał. Po 60 latach spotykają się, przychodzi do tego, co się ożenił, dla szklanki wody. Mówi, co przyjacielu, co się dzieje? Umierasz? No, umieram. A wiesz, mam żal do ciebie. Jaki? Powiedziałeś mi, żebym się ożenił, bo mi nikt szklanki wody nie poda, jak będę umierał. A wiesz, że nawet mi się pić nie chce? Także przez całe życie myślał tylko o tym, że na starość dostanie szklankę wody. Oczywiście to są zabawne sytuacje, które czasami nam przybliżają to życie dwojga ludzi. Ja nie mówię, że w zakonie jest zupełnie inaczej, że tu jest ideał. Kiedyś przyszedł do przełożonego jeden z młodych ojców i mówi, proszę ojca przełożonego, tak trochę cierpię, bo tak nic nie mogę sobie kupić. No i też chciałbym gdzieś sobie pojechać, zawsze muszę tu przyjść i prosić. No i czasami też przyjeżdżają koleżanki tutaj do Warszawy. No chętnie bym poszedł gdzieś do jakiejś restauracji, usiadł sobie, z nią porozmawiał. Na co przełożony mówi, złożyłeś ślub ubóstwa? Tak. Czystości? Tak. A ślub posłuszeństwa? Tak. No to masz pecha. Zobaczcie, że i nawet u nas gdzieś jest coś takiego, że człowiek nie ma jeszcze spójności, ciągle z tym musi pracować. To u nas takie powiedzenie jest, jak ci ciężko, to się ożeń. No i wtedy już każdy zaczyna ciężko pracować, już nie myśli o niebieskich migdałach. Moi kochani, to są przykłady, które mówią o tym, że czasami gdzieś rozjeżdża się ta jedność, że różne sytuacje życiowe nas jakby prowadzą ku złej relacji do drugiego człowieka. Ale przyznacie, że wiele jest też takich sytuacji, na pewno macie w swoim życiu, które mówią, że małżeństwo, jeśli jest zawarte z miłości, tę miłość się odnawia, ono trwa, a nawet potrafi przejść próbę czasu. Kiedyś, gdy byłem w nowicjacie, magister wysyłał nas do różnych miejsc, a to do szpitala, a to, żeby uczyć dzieci gdzieś korepetycji udzielać, to do domu pogodnej starości. Mnie akurat przypadło pójść do pewnej rodziny. Nie wiedziałem, co to za rodzina. Stanąłem przed budynkiem, taki czteropiętrowiec, wysokie piętra, klatka w czworobok w środku. Zapukałem do drzwi na trzecim piętrze, otworzył rosły mężczyzna. Jego spodni trzymały się dzieci. Ja mówię, że jestem od ojców jezuitów. A, już wiem. Proszę bardzo, niech ksiądz wejdzie. Wszedłem do środka. Dzieci patrzyły mi się w oczy, co to za facet tu przyszedł, co to będzie się działo teraz. Chowały się troszkę za ojca. A on mówi, wie ksiądz co, proszę chwilę poczekać, pójdę po żonę. Poszedł do drugiego pokoju, a za chwilę przywiózł ją na wózku inwalidzkim. Popatrzyłem na nią, popatrzyłem na te dzieci, i przywitałem się i zaczęliśmy rozmawiać. Na płycie, jak to mówicie, gotował się rosół. Kurczak wystawał z tego rosołu, z wielkiego garka. I tak zacząłem z nimi rozmawiać i mówię, a kto wam gotuje ten obiadek? Tak sobie w duszy myślałem, pewnie jakaś ciocia. A one, te dzieci mówią, tato. A mówię, a kto sprząta? Tak ładnie tutaj macie, tato. A cieplutko macie, kto pali? Tato. A kto wam w lekcjach pomaga? Tato. Słuchajcie, nie miałem już nic do powiedzenia. Zapadłem się w siebie i się zastanawiałem, jak ten mężczyzna to wszystko może zrobić. Kiedy zjedliśmy obiad, powiedział do mnie, mówi, proszę księdza, my zawsze w niedzielę po południu idziemy na spacer. Chciałem odezwać się, że no ale tej pani nie zostawimy. Lepiej zostaćmy w domu, ale nic. Poddałem się temu, co powiedział. Zeszliśmy na dół, A on za chwilę przyniósł złożony wózek i mówi, niech ksiądz go rozłoży. Zaglądnąłem do klatki schodowej, patrzyłem się na trzecie piętro, bo było widać. Patrzę się, on wychodzi z drzwi tego mieszkania i trzyma w swoich rękach swoją żonę. Słuchajcie, nieprzeciętny widok. Potem szedłem do domu i nie mogłem do siebie dojść. Czy ja byłbym w stanie coś podobnego przeżywać z tą najbliższą osobą? To są przykłady, które mówią o tym, że miłość małżeńska jest możliwa. Nawet do tego stopnia, kiedy trzeba oddać swoje życie za tę drugą osobę. Ojciec Święty Jan Paweł II kiedyś w sposób szczególny wyróżnił dwie osoby. Dnia 24 kwietnia 1994 roku dokonał beatyfikacji dwóch włoskich mężatek, Elżbiety Canori-Mora, Rzymianki, oraz Gianny Beretty Mola z Maguty. Kobiety zatopione, można by było powiedzieć, po uszy w miłosierdziu. Pierwsza z nich pochodziła z arystokracji, miała bardzo nieszczęśliwe życie z małżonkiem, który ją zdradzał i oddawał się hazardowi, co doprowadziło dom do nędzy. Ona jednak nie załamała się, wychowywała przykładnie córki, ciężko pracując i czerpiąc siły z modlitwy. Po jej śmierci mąż się nawrócił i został franciszkańskim zakonnikiem. Druga, Gianna Mola, była lekarzem, chirurgiem, pediatrą. Poświęciła dwa razy swoje życie, będąc w ciąży. Po raz pierwszy, gdy wybrała ryzykowną operację, by nie usunąć dziecka. Po raz drugi, 15 dni przed urodzeniem dziecka, gdy oświadczyła lekarzom. Jeżeli nie możecie uratować nas obojga, ratujcie dziecko, a nie mnie. Umarła 28 kwietnia 1962 roku w Ponte Nuovo. Na pewno oglądaliście też film w telewizji Maria. Tam było pokazane jej życie. Rzeczywiście niesamowite. Starczyłoby pewnie, żeby obdzielić kilka kobiet tym wszystkim, co ona przeżywała. Po jej śmierci, gdy toczył się proces beatyfikacyjny, jeden z kardynałów napisał: świadectwo tej kobiety ma ogromną aktualność w czasie. Moi drodzy, Pismo Święte mówi, że Bóg stworzył mężczyznę i niewiastę, po czym im błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię. Słowa te wyraźnie wskazują na rozliczne więzy, jakie łączą rodzinę z Bogiem. I może dlatego potrafi ta rodzina ze sobą trwać i potrafi sobie pomagać, bo jest oparta na filarze miłości Bożej. Rodzina pochodzi od Boga, Bóg ją zaplanował. Stwarzając jako mężczyznę i niewiastę, Bóg nie uczynił tego przypadkowo. Zaplanowaną przez siebie rodzinę Bóg w szczególny sposób uświęca. Wyrazem tego jest ów błogosławiący gest, jaki towarzyszy rodzinie przez wieki. Bóg zawsze jest przy tych, którzy będą głosić Jego miłość i miłosierdzie. Na pewno też i doświadczyliśmy w sposób niebywały miłosierdzia w swoim życiu. Zresztą chyba też małżeństwo na tym jest oparte, bo gdyby nie było miłosierdzia w małżeństwie, to zobaczcie, ile by było niechęci, złości, ile by było nienawiści, chociaż zdarza się, że przez nienawiść do siebie ludzie się rozwodzą. Ale też to miłosierdzie potrzebne jest na co dzień, nawet w takich zwykłych, prościutkich rzeczach. Kiedyś, gdy mieszkałem u siebie jeszcze jako mały chłopiec, widziałem codziennie przychodzącego sąsiada lekko podchmielonego. I w sobotę i w niedzielę już był naprawdę zawsze pijany. Codziennie wychodził do pracy i kiedyś go spotkałem, miał w swojej ręce taką przeźroczystą folijkę, kiedyś nie było takich ładnych jak dzisiaj, i w niej miał jakieś kanapki. Zaczepiłem go i mówię, z czym pan ma te kanapki? Mówi, nie wiem, bo mi to żona szykowała. I potem myślałem sobie, jak to jest? On pije, jest alkoholikiem, a żona szykuje mu kanapki. Tak się zastanawiałem. Dzisiaj już wiem, dlaczego to robiła. Wtedy nie mogłem tego pojąć. Może byłem za mały i nie wiedziałem, co to znaczy przebaczenie, miłosierdzie. Albo jeszcze taki jeden przykład, który mówi o tym, że nic nie jest skończone, że w oczach Bożych zawsze trzeba widzieć nadzieję i ufność w miłosierdziu Boga i w miłosierdziu drugiego człowieka. Ojciec Krzysiu też zna tą rodzinę w Bydgoszczy. Nawet tam byliśmy kilka razy, a potem jak on odjechał z Bydgoszczy, chodziłem częściej. I kiedyś pani Stefcia do mnie mówi tak. Proszę ojca, chciałabym coś ojcu opowiedzieć. Kiedyś, gdy dziewczynki miały 9 i 12 lat, mój mąż odszedł ode mnie do młodszej kobiety. Mieszkał z nią rok czasu. Gdy wyciągnęła z niego wszystkie pieniądze, on przyszedł i zapukał do moich drzwi. Otworzyłam, a on się zapytał, Stefcia, puścisz mnie na chwilę? Wpuściłam. Porozmawialiśmy i już został. Moi drodzy, piękny gest. Czy bylibyście w stanie i zdolni coś takiego uczynić? Chyba warto, bo potem ten człowiek był bardzo wdzięczny. Też były różne sytuacje trudne, ale był, trwał, opiekował się domem, rodziną, wychowywał dzieci. Moi drodzy, widać, że Bóg daje siłę, jeśli tylko chcemy, aby to małżeństwo trwało. I to w różnych sytuacjach. Gdy dwoje zakochanych wyznaje sobie ciągle miłość i postanawia żyć ze sobą, to najbardziej objawia się to w bliskości z Bogiem. Trudno jest czasami wytrzymać, gdy my sobie, a Bóg sobie. Pamiętajcie, jeżeli trudne jest trwanie w nierozerwalnym małżeństwie, to dlatego, że miłość jest trudna. Miłość wymaga ofiary, opanowania, przebaczenia, ustępliwości i wierności. Ludzie czasami się łamią, ale nie łamie się Kościół, który zawsze broni małżeństwa i przypomina, że w małżeństwie nie tylko trzeba wychowywać dzieci, ale i siebie wzajemnie wychowywać. I jeszcze na koniec taka sytuacja z życia. Kiedy mówiłem to kazanie, po tym kazaniu przyszedł do zakrystii pewien człowiek, 30 lat gdzieś około, i mówi do mnie, księdzu, coś opowiem. Kiedy mój syn miał 4 lata, poznałem pewną młodą dziewczynę. Chyba się zakochałem. Przynajmniej tak mi się wydawało. Kiedy przyszedłem po resztę rzeczy i pożegnać się już, podałem sucho rękę mojej żonie, a mój synuś wyciągnął ręce do góry, chcąc, żebym go przytulił jeszcze. Podniosłem go i przycisnąłem do serca. Wtedy on powiedział do mnie, gdy go postawiłem na nogi, tatusiu, już nie kochasz mojej mamusi? Proszę ojca, jak to wszystko rzuciłem na ziemię, jak się rzuciłem w objęcia mojej żony, przebaczyła mi. Jestem teraz wierny, nawet w słowach i gestach. I na koniec jeszcze dla was pewna niespodzianka, czy powiedzmy taki suwenir. Czytaliśmy dzisiaj z listu świętego Pawła Apostoła, to pierwsze czytanie. Ktoś kiedyś podsunął taką myśl, by zamiast miłość wstawić imię. I tak to zrobię. Basia cierpliwa jest, łaskawa jest. Basia nie zazdrości, Basia nie szuka poklasku, nie unosi się pychą. Basia nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego. Basia nie unosi się gniewem, Basia nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz Basia współweseli się z prawdą. Stanisław wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość Basi i Stanisława nigdy nie ustaje. Amen. Moi drodzy, tak jak mówiliśmy, dzisiejszy dzień to dzień, w którym wzajemnie sobie będziecie ślubowali, odnawiali swoje śluby. Wiemy, że wśród was są i tacy, których ta druga połowa odeszła gdzieś, czy to do życia z kimś innym może, ale też i na drugą stronę, tam gdzie oczekuje was pewnie z niecierpliwością. Zatem proszę, aby te małżeństwa, które są razem, mąż i żona, powstali. I żeby trochę nadać temu uroczysty wydźwięk, poproszę was tutaj przed ołtarz. Nie musicie stawać w jakichś rzędach, możecie stanąć zupełnie w dowolnym szyku. Moi drodzy, gdy stanęliście, nie wiem ile lat temu, 30, 40, 50, nawet 50 lat temu, niektórzy tutaj widać, że kilkanaście lat temu, ile lat? 23 lata. O, to jednak są tu już weterani, że stanęliście wtedy przed ołtarzem, tylko we dwoje, i żeby wasze serca były pewniejsze, wtedy zabrzmiała pieśń do Ducha Świętego. I tak samo dzisiaj, żebyście na nowo potrafili odczytać swoje powołanie, swoją miłość, zaśpiewamy tę pieśń, by Duch Święty stąpił do waszych serc.
O Stworzycielu, Duchu przyjdź, nawiedź dusz wiernych Tobie krąg. Niebieską łaskę zesłać racz sercom, co dziełem są Twych rąk. Pocieszycielem jesteś zwan i najwyższego Boga dar. Tyś namaszczeniem naszych dusz, strój żywy, miłość, ognia żar. Ty darzysz łaską siedemkroć, pomoc z prawicy Ojca masz. Przez Ojca obiecany nam, mową wzbogacasz język nasz. Światłem rozjaśni naszą myśl, w serca nam miłość świętą wlej i wątłą słabość naszych ciał pokrzep stałością mocy swej. Amen.
Księże proboszczu, małżonkowie Twojej parafii przeżywają misję miłosierdzia Bożego. Stoją dziś tu przed ołtarzem Chrystusa, by odnowić swoje małżeńskie ślubowania. Ty, księże proboszczu, przyjmij ich odnowione przysięgi i pobłogosław im na dalszą drogę życia.
Ukochani małżonkowie, z największą radością przyjmuję od was ponowienie waszych ślubowań. Bóg Wszechmogący, niech wam udzieli swej łaski, aby to, co ustami wypowiadać będziecie, było zasadą waszego życia.
Drodzy małżonkowie, zwróćcie się do siebie twarzami. Podajcie sobie prawe dłonie, jak w dniu ślubu, kiedy kapłan wiązał je stułą. Nie patrzymy nigdzie po suficie, ani na księdza żadnego. Patrzymy sobie w oczy, by to było szczere wyznanie. Słowa przysięgi powtarzają najpierw mężowie, potem żony. Powtarzamy głośno i wyraźnie, aby ten głos świadczył o szczerej, głębokiej miłości. Najpierw mężowie będą mówić, potem żony powtarzać będą za księdzem proboszczem.
Ja twój mąż, związany z tobą sakramentem małżeństwa, odnawiam dziś swe przysięgi i nadal ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Teraz powtarzają żony. Ja twoja żona, związana z tobą sakramentem małżeństwa, odnawiam dziś swe przysięgi i nadal ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci.
Małżonkowie powtarzają razem.
Pragniemy całym sercem unikać błędów, które mogłyby zniszczyć nasze szczęście małżeńskie. Chcemy dołożyć wszelkich starań, aby małżeństwo nasze stanowiło Bożą rodzinę. Żyjącą w wierze i miłości. Tak nam dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy jedyny i wszyscy święci. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez was zawarte i dziś odnowione ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, wejrzyj na te sługi i służebnice swoje i wspieraj łaskawie związek, który ustanowiłeś dla rozkrzewienia rodzaju ludzkiego. Niechaj ci, którzy za sprawą Twoją się połączyli, dziś swe śluby odnowili, przy Twojej pomocy szczęśliwie wytrwają. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Moi drodzy, za chwilę ksiądz proboszcz pokropi was wodą święconą. Wiemy, że ona już w Starym Testamencie miała bardzo ważną rolę. Obmywała. Sam Jezus przecież kazał pójść i obmyć się do sadzawki Siloe, ale też woda była darem życia. Tam, gdzie była woda, tam wszystko rosło, kwitło, wydawało owoce i przemieniało się. Tak samo ta woda też przemieni was i to, co było do tej pory, oczyści, abyście z nowym sercem mogli dalej iść ze sobą przez życie. Pewnie w dniu ślubu to by makijaż spłynął, jakby tak ksiądz proboszcz kropił, a tyle kosztował. Moi drodzy, jest taka chwila, może teraz, jak już się tak rozrzewniliście, bo widziałem, że chociaż piosenkę ktoś śpiewa, faceci nigdy nie płaczą, mężczyźni nigdy nie płaczą, to jednak płakali. Zobaczcie, co to znaczy, gdy ktoś wyznaje miłość. I też wiele osób tutaj w tym kościele też się rozrzewniło, widziałem. Ta chwila niech będzie taką refleksją nad tym, co się wydarzyło przez ten czas, od momentu, gdy szliście od ołtarza. Na pewno nie zdołacie tutaj dokonać refleksji całego swojego życia. Ale może niech każdy z was pomyśli i przypomni sobie taką najwspanialszą, najważniejszą chwilę z waszego małżeństwa. W krótkiej ciszy zagłębcie się do waszych serc. Przyjemnie posłuchać tego marsza jeszcze raz. Moi drodzy, w życiu są różne gesty, które mówią nam o szacunku wobec drugiej osoby, o miłości wobec drugiej osoby. Nie będę was teraz instruował, co powinno się zrobić, gdy już zostało małżeństwo zawarte. Ja już nie będę patrzył, księża też. Aż miło posłuchać. Moi kochani, może z powodu tego, że dzisiaj jesteście państwem młodym, to jakoś kolacja, czy dzisiaj, czy jutro, a może w sobotę, gdy przyjadą dzieci, albo w niedzielę, bo to nie chodzi o to, żeby tam nakupować jakieś wspaniałości. Czasami wystarczy jeden kwiatuszek, mówię do panów, albo świczuchna, którą postawić, żeby zapłonęła na stole i wtedy powspominać sobie to, co było przez wiele lat dobrego, bo złych rzeczy chyba nie ma co i nie warto. Oczywiście uważajcie, panowie, bo tutaj z księdzem Krzysztofem mamy takie doświadczenie, że kiedyś zachęcaliśmy, panowie się skrzyknęli i poszli na piwo. Nie tak. Razem ze sobą, mąż i żona.